Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym live'ie. Pytanie taktyczne, czy widać, czy słychać? Niezwykle ważne, bo bez tego nie ruszymy. Bardzo proszę o sygnał na czacie, czy widać, czy słychać. Jestem już tu i uważnie wczytuję się w to, co Państwo piszecie. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Jest potwierdzenie. Bardzo dziękuję. To jeszcze raz dobry wieczór. Dobrze się z Państwem znowu spotkać. Dzisiaj jestem w nieco polowych warunkach w hotelu w Gdańsku. Pozdrawiam wszystkich Państwa, a zwłaszcza Gdańszczan. Jeżeli nas słuchają, dajcie znać ewentualnie na czacie, jeżeli ktoś jest w Gdańsku. Przyjechałem tu na mały urlop, dosłownie 3 dni z weekendem razem. Dla Państwa jeszcze go trochę opóźniam. I nad zimnym polskim Bałtykiem tutaj chwilę oddechu łapię. Dzisiaj, drodzy Państwo, dwa tematy, czyli Bliski Wschód, zwłaszcza w kontekście tego, jakie problemy ma tutaj Ameryka oraz nowy porządek światowy. To jeszcze powiem więcej o mojej książce przy tym drugim aspekcie, bo ruszyła wczoraj przedsprzedaż. Dziękuję za spore zainteresowanie. Mam nadzieję, że będzie utrzymane. Natomiast zacznijmy może od wydarzeń bieżących. Antony Blinken na Bliskim Wschodzie objeżdża kolejne kraje, w tym Turcję, próbując uzyskać raz, że rozejm, czy jak to teraz się mówi bardziej koszernie, prawda, pauzę humanitarną, wymusić to na Izraelu, a z drugiej strony usiłuje zmiękczyć nieco stanowisko krajów muzułmańskich. Wydaje się, że z bardzo słabym efektem w obu aspektach, to znaczy Izrael nie jest na razie skory do żadnych zawieszeń, do żadnych rozejmów i mówi to dość jednoznacznie. Więc starcia amerykańsko-izraelskie się pojawiają coraz istotniejsze na tle tego, jak ten konflikt jest prowadzony. No a kraje muzułmańskie też nie reagują pozytywnie na, tak to najdelikatniej ujmując, na zarówno politykę amerykańską względem tej wojny Izraela z Hamasem, jak i ostatnie wizyty Blinkena w Turcji. Został wręcz wielowymiarowo upokorzony, obrażony na różne sposoby, jak tylko mogli Turcy, okazywali mu lekceważenie. Nawiasem mówiąc, to ciekawy temat, bo zobaczcie Państwo, na ile sobie pozwala taka przecież nie bardzo potężna, ale znacząca Turcja, no wielokrotnie słabsza oczywiście od Stanów Zjednoczonych względem Waszyngtonu. Niedawno Blinken został jeszcze przed tą wojną upokorzony też w pewnym sensie w Arabii Saudyjskiej, gdzie bardzo długo musiał czekać na swojego rozmówcę. Zobaczcie Państwo, jaka różnica w porównaniu do tego pełzania, które mamy wobec polityków amerykańskich, przed politykami amerykańskimi, które mamy w Polsce. Kraje nie bardzo dużo potężniejsze od Polski pozwalają sobie na takie gesty lekceważące i nie ponoszą z tego tytułu żadnych większych kar. Oczywiście różnica potęgi realnej jest duża, natomiast i oczywiście nie mówię, że obrażanie polityków amerykańskich, czy ich lekceważenie jest czymś dobrym samym w sobie, ale to pokazuje, jak kraj wielokrotnie mniej potężny, potoby mniej potężny, cała seria krajów, cały szereg krajów wielokrotnie mniej potężnych od Stanów Zjednoczonych, może sobie asertywnie rozmawiać z supermocarstwem, prawda? Czy my byśmy nie mogli również nieco bardziej asertywnie rozmawiać z supermocarstwem amerykańskim i z innymi możnymi tego świata? No, wydaje mi się, że moglibyśmy i że to jest coś, o co warto się pokusić i warto się też uczyć. Oczywiście nie dla lekceważenia czy obrażania samego w sobie, ale wtedy, gdy wchodzą w grę ważne polskie interesy, powinniśmy być również do tego zdolni. I Polska nie wypadła sroce spod ogona, moim zdaniem, żeby nie móc sobie pozwolić na asertywną postawę. No ale to, żeby do tego dojść, to jeszcze jest trochę wody w Wiśle, na pewno musi upłynąć i pewien przełom mentalny przede wszystkim musiałby się dokonać, żeby tak się działo. W międzyczasie zachęcam Państwa do zadawania pytań, do zgłaszania uwag. Po tym wstępie będę je czytał i się do nich odnosił. Natomiast wracając do głównego wątku. Ameryka nieźle wtopiła, mówiąc kolokwialnie, z tą wojną. Notowania Bidena spadają, jeśli nie lecą na łeb na szyję, w tym traci poparcie w obrotowych Stanach, które są szczególnie ważne wyborczo. Coraz bardziej wątpliwe jest, czy uda mu się uzyskać reelekcję. Trump wydaje się bardzo mocnym kandydatem na powrót do Białego Domu. I właśnie ta wojna bardzo mocno się do tego przyczynia. W ciągu ostatnich tygodni jest rodzaj buntu wśród elektoratu demokratów, który jest o wiele mniej entuzjastyczny wobec polityki izraelskiej, a zwłaszcza takiej, jak ostatnio prowadzi, prawda, z zbrodniami wojennymi, z bardzo dużą brutalnością w prowadzeniu tej wojny. I w związku z tym wobec polityki amerykańskiej, która dała Izraelowi wolną rękę w sprawie prowadzenia tego. To jest powszechnie postrzegane jako współwina Ameryki, że nie postawiła żadnych granic rządowi Netanyahu, pozwoliła mu robić co chce i że teraz brutalność i ofiary cywilne niezliczone spadają także na sumienie Bidena i jego administracji. Więc jest potężne manifestacje, rodzaj buntu w elektoracie i trochę wśród polityków demokratycznych. Bidenowi spada poparcie, płaci dużą cenę za tę wojnę. Natomiast ma to oczywiście znaczenie także międzynarodowe. Ameryka się uwikłała w zaangażowanie w konflikt, w którym wydaje się nie mieć absolutnie żadnych interesów poza podtrzymywaniem wiarygodności wobec Izraela czy relacji z Izraelem. Co więcej, dzieje się to w momencie, w którym właśnie Amerykanie próbowali odwojować straty na Bliskim Wschodzie z ostatniego czasu. Pamiętamy, mówiliśmy tutaj nieraz o tym układzie saudyjsko-irańskim, gdzie Chińczycy zaaranżowali odprężenie między tymi dwoma tradycyjnie rywalizującymi i w pewnym sensie systemowo rywalizującymi ze sobą krajami. Więc rodzaj wstępnego Pax Sinica na Bliskim Wschodzie zaczął się pojawiać. Amerykanie próbowali odpowiedzieć zaaranżowaniem porozumienia saudyjsko-izraelskiego i generalną poprawą relacji w tym regionie. No i teraz znowu bardzo poważnie tracą. Kraje muzułmańskie są gremialnie przeciwne temu, co robi Izrael. Dochodzi do bardzo ostrych chwilami sporów. Turcja dość jednoznacznie również potępia Izrael. Ważny przecież sojusznik amerykański, bardzo ważny kraj NATO wciąż. Bliska bardzo Amerykanom Jordania, zbrojona, szkolona przez nich przez wiele lat, no ostatnio nawet powiedziała o możliwości wojny z Izraelem, jeżeli by przepędził Palestyńczyków właśnie w kierunku do Jordanii. Syria, Irak, Jemen, Egipt i tak dalej. W związku z czym o Iranie nie ma co nawet mówić, bo to państwo wrogie Ameryce. Więc Ameryka traci, przeciwnicy Ameryki zyskują. Chiny, Rosja nie muszą nawet nic specjalnego robić, a zyskują w tej sytuacji. No i to jest bardzo zła wiadomość dla Stanów Zjednoczonych, które w swojej rywalizacji z Chinami, ale też poniekąd z Rosją, przede wszystkim z Chinami, są mocno zapóźnione. Z Rosją są po prostu w zmaganiu, które jest no, niełatwe. Jaki będzie ostateczny wynik, to jeszcze zobaczymy, ale jest angażujące i niełatwe. No i teraz o to przede wszystkim Iran, prawda? Przede wszystkim Iran, ale także do pewnego stopnia Chiny, no, w jeszcze mniejszym stopniu, ale też wydaje się niewartym lekceważenia. Rosja po prostu dostają prezent od Ameryki, której wpływy na Bliskim Wschodzie słabną. No i po co właściwie to wszystko? To jest pytanie, prawda? I jakie tutaj interesy amerykańskie są właściwie realizowane? No wydaje się, że żadne. Żadne, natomiast no, ta relacja z Izraelem i to stawianie na Izrael, zwłaszcza w taki sposób, no jest czymś co każe się zastanawiać nad sensownością dalszą tego przedsięwzięcia pod tytułem przyjaźń amerykańsko-izraelska, bo jeśli są same koszty, nie ma zysków, no to w polityce międzynarodowej odpowiedzi są w takich sytuacjach jasne. Niemniej, no, wydaje się bardzo dalekie od amerykańska elita strategiczna od takich konkluzji na ten moment. Brnie cały czas w tę sytuację. No, teraz próbuje się oczywiście korygować linię i narzucić Izraelowi pewne ograniczenia, no, ale z kolei okazuje się to jak na razie mało skuteczne. Więc Bidenowi grozi kolejna duża porażka, Blinkenowi tak samo, związana z tym, że zapowiedzieli publicznie ograniczenie pewnych działań Izraela, czy skłonienie Izraela do pewnych ograniczeń. No i jeżeli Izrael nie posłucha i będzie dalej masakrował ludność cywilną w Gazie, no to znowu będzie duża porażka na koncie administracji Bidena. Także no, trudna sytuacja dla supermocarstwa. Nie daj Boże, żeby jeszcze doszło do jakiegoś dużo, dużo większego zaangażowania, bo przecież to jest cały czas na horyzoncie. Ameryka już traci niebagatelnie na tym konflikcie, natomiast wyobrażalne jest, że może stracić jeszcze dużo więcej, gdyby doszło do jego rozlania się w sensie regularnej wojny i obejmującej dużo więcej krajów. To o tym rozmawialiśmy trochę poprzednio, to nie będę teraz długo o tym mówił, ale to oczywiście ryzyko, no, wydaje mi się, że jest mniejsze niż było na początku, ale wciąż istnieje. I to by była dopiero potencjalna tragedia, gdyby Amerykanie musieli tam angażować się jeszcze dużo bardziej, być może nawet wraz z prowadzeniem tam jakiejś wojny. Do tego dochodzą oczywiście ataki wzmagające się codziennie, mające miejsce szereg razy na amerykańskie bazy, na amerykańskich żołnierzy w Syrii, w Iraku. Szyickie, proirańskie bojówki, milicje ich dokonują. Amerykanie muszą bombardować cele w Syrii jak ostatnio. Więc to są kolejne konkretne straty też w sprzęcie, w ludziach, ale także w pieniądzach i w interesach politycznych, prawda? Ameryka coraz bardziej jest wypychana z Bliskiego Wschodu i ma coraz silniejszą presję na sobie i coraz większa ta presja będzie zapewne też w amerykańskim społeczeństwie, żeby się stamtąd wycofywać. Nawiasem mówiąc, wycofanie z Bliskiego Wschodu było pewnym priorytetem strategicznym ostatnich lat. Ogłaszano, że wiele razy, że to ma nastąpić ze względu właśnie na Chiny, na zachodni Pacyfik, na potrzebę relokacji zasobów tam, ale bardzo niewiele w tym zakresie się wydarzyło. No i wydaje się, że też nieprzypadkowo, bo o ile sama forma obecności jest do dyskusji, pytanie, czy na przykład Amerykanie potrzebują rzeczywiście kilkudziesięciu aż baz w tym regionie świata, baz wojskowych, no to samo wycofanie się byłoby, jak się wydaje, ze sporą stratą, no bo to nie jest tylko kwestia po prostu tego, że można się wycofać i przerzucić sobie zasoby gdzieś indziej, ale tego, że przyroda nie znosi próżni i w te próżnie, jak widać po wydarzeniach ostatnich miesięcy, wchodzą Chiny. Bliski Wschód jest zresztą ważnym elementem w chińskiej strategii ze względu na ich ogromne zapotrzebowanie na surowce energetyczne, ale też ogromne apetyty geopolityczne w dziedzinie konektywności. Nowy jedwabny szlak czy nowe jedwabne szlaki wiodą także przez Bliski Wschód, jest on ważnym tutaj elementem. Całą wyspę świata właściwie próbują Chińczycy tutaj skonektować i uczynić swoim obszarem ekspansji kapitałowej i gospodarczej. I no, za pieniędzmi, oczywiście za interesami idą również wpływy polityczne. Więc ile Ameryka się wycofa z Bliskiego Wschodu, tyle więcej miejsca zostaje dla Chin, które, jak wiemy, Ameryce przyjazne nie są. Więc jest to swego rodzaju pułapka i wydaje mi się, że bardzo trudno będzie dokonać tego priorytetu pod tytułem wycofanie Bliskiego Wschodu. Natomiast właśnie w tym kierunku jest to w tej chwili jest presja, żeby Amerykanie się wycofywali, właśnie spowodowana i wzmagająca się z powodu tej wojny i bezrefleksyjnego poparcia dla Izraela, dania mu tej wolnej ręki, co zdaniem wielu obciąża, w tym wielu wśród amerykańskiej opinii publicznej, obciąża Stany Zjednoczone współodpowiedzialnością za masakry ludności cywilnej. I to akurat przecież demokracja liberalna, demokratyczna, która jest szczególnie przywiązana do praw człowieka, do ich ochrony, jak świat długi i szeroki, jest właśnie o to oskarżana. Także no, trudna sytuacja dla Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że powinny bardzo aktywnie działać na rzecz jej jak najszybszego rozwiązania, ale to, co robią do tej pory, wydaje mi się bardzo mało skuteczne i grożące dalszymi niebagatelnymi stratami. Zobaczymy, jak sytuacja dalej się będzie rozwijać. To tyle w tym wątku. Drugi wątek, który chciałem na wstępie poruszyć, to nowy porządek światowy, o którym to traktuje moja nowa książka pod tytułem Nowy porządek globalny, mocarstwa w podtytule Mocarstwa średniacy i niewidzialne siły kierujące światem. Ogrom pracy, szanowni państwo, wykonałem, żeby to napisać, a cel jest zasadniczy jeden. Rama poznawcza na miarę nowych czasów. Żyjemy w nowej epoce. Pokazuję w tej książce, że jest to pierwszy w historii system czterobiegunowy i pierwszy w historii system wielobiegunowy z dwoma supermocarstwami. Nigdy dotąd w dziejach nie było takiego ładu międzynarodowego, co oznacza jego dużą, szczególną specyfikę. Oczywiście nie wynika ona tylko ze struktury systemu, ale ta struktura jest bardzo ważnym jego elementem. Opisuję też inne tam rzeczy, natomiast struktura jest takim leitmotivem. To powoduje nowe reguły gry, których nigdy nie było. Nie ma prostej analogii w przeszłości do tego, co mamy dzisiaj. W mojej ocenie dyskusje na temat kształtującego się porządku globalnego są o tyle spóźnione, że on już się ukształtował, już jest, natomiast nie jest jeszcze wykrystalizowany. W pewnym sensie jesteśmy trochę jak w latach 50. XX wieku, kiedy czy 40., drugiej połowie 40. XX wieku, kiedy już był nowy porządek światowy, dwubiegunowy, ale niewielu jeszcze sobie zdawało, czy wielu nie zdawało sobie jeszcze z tego sprawy. Łącznie zresztą z elitami politycznymi niektórych ważnych państw. Wielka Brytania i Francja na ten przykład potrzebowały kryzysu sueskiego, żeby zrozumieć, że już nie są mocarstwami, mimo że wciąż miały imperia kolonialne i tak dalej. Ich słabość i zależność od Stanów Zjednoczonych okazała się bardzo duża. A więc ponad 10 lat było potrzebne, żeby niektóre mocarstwa zrozumiały, że są już w nowym porządku międzynarodowym, a cóż dopiero postronni. Więc tego typu wiedza przenika stopniowo. Wydaje mi się, że warto z tego powodu o refleksję, gdzie właściwie żyjemy i w czym żyjemy. I na tej refleksji skupiałem się mocno w ostatnim czasie i efektem jest właśnie książka Nowy Porządek Globalny. Chodzi o to, żeby zrozumieć te czasy, zrozumieć nowe reguły gry. Identyfikuję 29 takich w książce nowych reguł gry, po to, żeby móc sobie w nich poradzić, żeby zwłaszcza taki kraj jak Polska, leżący w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie i jak wiemy, wykazujący oznaki kruchości w swojej historii, kruchości politycznej, traciliśmy państwo przecież kilkukrotnie. No, niezwykle ważne jest to, żeby rozumieć, jakiego rodzaju to jest epoka, jakimi prawami się rządzi, jak się do nich adaptować, bo każda struktura polityczna, czy struktura geopolityczna działa w ten sposób, że premiuje za jedne zachowania, karze za inne. Mamy teraz nową, specyficzną strukturę, jakiej nigdy nie było, która robi to w pewien szczególny sposób. Z jednej strony oczywiście pewne rzeczy są niezmienne, ale z drugiej jest wyraźna specyfika tego nowego systemu. No i po to właśnie ta książka, szanowni państwo, ma nam wszystkim pomóc, w szczególności naszym elitom politycznym, ale nam wszystkim, czy po prostu interesujemy się sprawami publicznymi, ale też po prostu, żeby wiedzieć, co nam grozi, czego się spodziewać w nowej epoce, no to warto taką ramę poznawczą mieć. Poprzednie są moim zdaniem nieaktualne, albo znajdujemy się w takim rozedrganiu ewentualnie, czyli dyskusji na temat różnych opcji, no to jest głos, który mówi, że pewne rzeczy, bardzo dużo już można powiedzieć i pewne rzeczy się wyjaśniły w sposób dający podstawy myśleć o trwałości. Wydaje mi się, że ten czterobiegunowy system ma szansę w tym kształcie przetrwać przynajmniej kilkanaście lat. Natomiast nawet jeżeli na przykład Rosja wypadłaby z grona mocarstw w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat, no to wciąż będziemy żyli w pewnym wariancie systemu wielobiegunowego. Systemy wielobiegunowe są inne niż te, które znamy z niedawnej przeszłości. Jednobiegunowe, pamiętamy złoty romantyczny czas, prawda, hegemonii amerykańskiej. Ten czas minął. Pamiętamy też poniekąd, przynajmniej albo z książek, albo z autopsji, co starsi z nas czasy systemu dwubiegunowego. Systemy wielobiegunowe są bardziej niestabilne, generalnie rzecz biorąc. Należy się spodziewać większej liczby kryzysów, konfliktów, trudności w tych epokach. Szczegółowo to opisuję właśnie w tej książce. Natomiast, no, więc trzeba się przyzwyczajać do pewnej dozy chaosu i nieprzewidywalności. Ale właśnie po to jest refleksja nad strukturami systemu międzynarodowego, żeby starać się zrozumieć mechanikę każdego systemu, żeby starać się w niej odnaleźć i do pewnego stopnia móc przewidywać, co się wydarzy. Także gorąco zachęcam, szanowni państwo, przedsprzedaż ruszyła, zainteresowanie w pierwszym dniu duże. Był drugi najlepszy moment startowy książki w historii naszego wydawnictwa. Mam nadzieję, że dopiero się rozkręcamy. Bardzo mi miło też, że wczoraj miałem okazję już jeszcze przed startem przedsprzedaży dwa razy być w mediach w związku z tą książką w Salonie 24 i w Radiu Wnet. Jeżeli chcecie posłuchać, to ewentualnie w moich mediach społecznościowych możecie znaleźć linki do tych wystąpień. Natomiast zachęcam Państwa do lektury, ponieważ ta książka jest dla Was. Ta książka jest po to, żeby pomóc Wam wszystkim rozumieć nową epokę, odnajdywać się w niej, radzić sobie. Nie mam żadnych wątpliwości, że część z Was należy do elity, część będzie należeć do elity. Być może także politycznej, więc jest to w szczególności do takich osób adresowane, ale do wszystkich, którzy chcą sobie radzić w nowej epoce, chcą ją rozumieć. Więc no, takie zadanie sobie wyznaczyłem i drodzy Państwo, no, muszę powiedzieć, że sam się dużo dowiedziałem pisząc, prawda? To jest też taki fascynujący proces i jednak niezastępowalny niczym. Niezastępowalne niczym piękno pisania tekstu, że myśli muszą być ujęte dużo bardziej precyzyjne, więc człowiek musi sobie zadać pewne pytania, które w głowie tylko na pewnym poziomie ogólności potrafił adresować i musi rozwiązać szereg problemów, dużo bardziej precyzyjnie ująć sprawy. Więc sam się sporo dowiedziałem, sporo się nauczyłem pisząc tę książkę. Mam nadzieję, że również Wam się przyda. Tyle ode mnie na start. Teraz zamieniam się we wzrok i w słuch, jeżeli chodzi o Państwa pytania. Widzę, że sporo już wypowiedzi się pojawiło. Zachęcam do kolejnych. Będziemy teraz sobie dyskutować. Pan Julian S. pyta, czy właśnie takie lekceważące podejście krajów takich jak Turcja nie odbije się im czkawką po wyborach w USA? Pamiętamy, jak Donald Trump, być może pamiętamy, jak Donald Trump w zamian za lekceważenie ze strony Turcji obiecał zniszczenie tureckiej gospodarki i do pewnego stopnia, oczywiście nie zniszczył jej, ale do pewnego stopnia zaszkodził tureckiej gospodarce. Więc taka możliwość oczywiście istnieje. Stany Zjednoczone mogą się mścić, mogą się odgrywać za różne formy dezaprobaty czy naruszania amerykańskich interesów. Tylko że, no, drodzy Państwo, każda taka akcja to jest koszt, to jest wysiłek i też wcale nie jest powiedziane, że to doprowadzi do pożądanego efektu w sensie takim, żeby na przyszłość te kraje były spolegliwe. Przecież Amerykanie jako żywo od lat każą Iran i naprawdę w grube miliardy poszły już te wszystkie sankcje i tak dalej, kosztów do tego państwa, i czy to uczyniło Iran bardziej spolegliwym? No nie za bardzo, prawda? Wręcz przeciwnie, konflikt się utrwala i systematyzuje, instytucjonalizuje w pewnym sensie. Z Turcją w pewnym sensie jest podobnie, chociaż Turcja jest oczywiście nieporównywalna do Iranu. Pozostaje wciąż bardzo ważnym amerykańskim sojusznikiem, ale takim sojusznikiem dosyć krobrym, bardzo asertywnym i który nieraz potrafi amerykańskie interesy naruszyć albo bardzo drogo wycenia swoje usługi, typu na przykład terytorium na okoliczność amerykańskich interwencji na Bliskim Wschodzie, udostępnianie tureckiego terytorium, prawda? To grube pieniądze Turcy zawsze za to biorą, wystawiają obfite rachunki. Więc no i nie widać jakoś, żeby te sankcje amerykańskie, żeby te amerykańskie uderzenia w turecką gospodarkę, sankcje to złe słowo, może doprowadziły do jakiejkolwiek zmiany. Turcja robi to, co uważa za dobre dla siebie, i jeżeli jej się coś, co robi Ameryka, nie podoba, to nie waha się o tym mówić, nie waha się lekceważyć również amerykańskich dyplomatów, jak widzimy. Także nie boi się najwyraźniej tych ripost. A gdyby Amerykanie w nie szli w coraz większym stopniu, no to grozi im skonfliktowanie się regularne z Turcją, co byłoby bardzo złe dla Stanów Zjednoczonych, znowu w mojej ocenie, tak? Znaczy, to jest niezwykle ważny geostrategicznie kraj. Potencjalne wypadnięcie Turcji całkowicie z wpływów amerykańskich, w tym na przykład opuszczenie NATO, no to jest drastyczne osłabienie tego sojuszu, którego Stany Zjednoczone są lokomotywą, ale też jednym oczywiście z najważniejszych beneficjentów. Więc no zobaczymy, jak to się rozwinie. Takie to, co Pan mówi, jest możliwe, ale jest kosztowne zarówno bieżąco, jak i tym bardziej może być kosztowne długofalowo. Poza tym jeszcze dodajmy jedno, to znaczy, jakby Amerykanie mieli teraz każdy kraj muzułmański, który ich lekceważy w jakiś sposób, czy narusza, działa niezgodnie z ich interesami, karać, to musieliby się skonfliktować z prawie całą cywilizacją, prawda? Bo świat muzułmański jest gremialnie przeciwny temu, co robi Izrael, i jest gremialnie przeciwny amerykańskiej polityce względem tego konfliktu. W związku z czym, no, to wydaje się rzecz, w którą absolutnie nie warto brnąć. Pan Księżyc Plutona, o, jaki ciekawy nick. Dlaczego pana zdaniem Izrael nie chce pozwolić na powstanie państwa palestyńskiego w imię unormowania stosunków i bezpieczeństwa nie tylko z Palestyną, ale być może islamskim otoczeniem, które pewnego dnia może zacisnąć pętlę wokół Izraela i zagrozić jego istnieniu? No właśnie, doskonałe pytanie. To jest racjonalne i wydaje mi się, że najsensowniejsze rozwiązanie. No, dwupaństwowość. Państwo palestyńskie, niech się tam sami, prawda, kitłaszą i miejmy problem z głowy. Dlaczego Izrael nie chce? No, jest taka cecha państw, że państwa co do zasady nie rezygnują ze swoich terytoriów, prawda? Dążą do ekspansji terytorialnej często, ale do redukcji terytorialnej nie. Więc sama ta zasada na pewno ma tu znaczenie. Na pewno ma znaczenie to, że po prostu taka niechęć do ustąpienia, niepopularność tego tematu wśród żydowskiej, izraelskiej opinii publicznej. Przypuszczam, że ktoś, kto by coś takiego zrobił, miałby duże szanse szybko zakończyć swoją karierę polityczną. Natomiast to jest racjonalne rozwiązanie. To jest, absolutnie się tu z Pana na sugestią zgadzam, że na dłuższą metę tylko to może dać rozwiązanie tego bezsensownego w gruncie rzeczy i bardzo kosztownego konfliktu. No i rzeczywiście na końcu jest, tak jak zresztą mówiliśmy chyba tydzień temu, albo 2 tygodnie temu, że w tym miejscu, że docelowo Izrael jest poważnie rzeczywiście zagrożony, zalania tą muzułmańską falą. Natomiast wewnętrznie jest zagrożony tym, że Palestyńczycy, biorąc pod uwagę różnicę demografii, przyrostu naturalnego, Palestyńczycy za jakiś czas zdominują liczebnie po prostu Izrael i Żydzi staną się albo mniejszością we własnym państwie, albo, znaczy, staną się mniejszością we własnym państwie ze skutkiem takim, że albo będą musieli wprowadzić apartheid, albo będą demokratycznie przegłosowywani przez ludność muzułmańską, palestyńską. Do tego to wszystko zmierza. No i rozwiązanie dwupaństwowe jest sposobem wyjścia z tej matni, a drugim rozwiązaniem jest fizyczna likwidacja, prawda? No ale to by była straszliwa zbrodnia i czy w formie wypędzenia, czy w formie eksterminacji, straszliwa zbrodnia, która na pewno nie przeszłaby niezauważona. Już teraz świat odwraca się coraz bardziej od Izraela i reputacja Izraela globalna leci na łeb na szyję. A cóż dopiero w razie tak daleko idącej ekstremalnej zbrodni. Pan Tomek Hara mówi, że Biden poświęci prezydenturę dla imperium, jest człowiekiem odpowiedzialnym. Być może, być może, tylko gdzie tu jest to imperium? W jaki sposób amerykańskiemu imperium służy dawanie Izraelowi wolnej ręki w masakrach ludności cywilnej? Nie widzę tutaj imperialnego zysku, widzę imperialną stratę dla Stanów Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że aż się przypominają niektóre powiedzenia, to Franklin mówił, że kto chce zachować bezpieczeństwo, zrezygnować z wolności, żeby zachować bezpieczeństwo, straci obie te rzeczy. To tak tutaj można by sparafrazować, że Biden chcący zachować imperium, zrezygnować z prezydentury, jeżeli pańska sugestia jest oczywiście słuszna, zrezygnować z prezydentury dla zachowania imperium, traci obie te rzeczy. Oczywiście to hiperbola, imperium amerykańskie nie upadnie z tego powodu, ale traci. Ale traci. Pan Marcin pyta, na jakich warunkach zostanie zawarty pokój na Ukrainie? Czy jest szansa na to, że w toku tych pertraktacji jakaś część zagarniętych przez Rosję terenów zostanie zwrócona Ukrainie? No to jest wielkie, wielkie pytanie. No, dużo nas jeszcze dzieli od wyjaśnienia, jak to zostanie rozstrzygnięte, ale myślę, że zmierzamy coraz wyraźniej do rozstrzygnięcia, to po pierwsze. Po drugie, Ukraina w mojej ocenie nie tylko przegrywa wojnę, ale przegrywa ją coraz bardziej, coraz wyraźniej. I coraz gorsze ma perspektywy, w tym sensie, że zarówno braki kadrowe z jednej strony, jak i cierpliwość Zachodu w dziedzinie kontynuacji wsparcia, no, coraz bardziej dają się we znaki. Wydaje się, że zmierzamy do rozwiązania politycznego, które zostanie Ukraińcom zapewne narzucone za czas jakiś. A może po prostu być też tak, że na przykład Biden nie zdoła przepchnąć w kongresie pakietów pomocowych kolejnych, zwyczajnie z powodu sprzeciwu opozycji, to znaczy większości republikańskiej w kongresie i po prostu sprawa upadnie w tym sensie, więc no, perspektywy Ukrainy są złe, moim zdaniem. Czy szansa jest w wyniku porozumienia pokojowego, które prędzej czy później nastąpi, aczkolwiek możemy też mieć jakąś formę zamrożenia konfliktu, czy ma szansę odzyskać część utraconych ziem? No, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli ich nie odbiją zbrojnie, to nie mają według mnie większych szans na uzyskanie, chyba że za jakąś olbrzymią cenę ze strony Rosji, na przykład zgoda na federalizację Ukrainy w zamian za Ługańsk, prawda? Więc no myślę, że to w takich kategoriach trzeba na to patrzeć. No, podstawowe zagrożenie, które z tym wszystkim jest i którym trzeba się liczyć, moim zdaniem, jako pewnym negatywnym scenariuszem, bo zawsze trzeba się przygotowywać na negatywne scenariusze. Jest to, że Ukraina będzie krajem bardzo głęboko okaleczonym po tej wojnie, będzie krajem wyludnionym, zdewastowanym gospodarczo, bez jasnej perspektywy odbudowy, realnej odbudowy, takiej spektakularnej, która mogłaby być w miarę szybka i pozwolić temu krajowi stanąć na własnych nogach we względnie nieodległej przyszłości. Krajem straumatyzowanym porażką, straumatyzowanym wojną z ogromną liczbą weteranów, którzy będą mieli trudności zresztą odnaleźć się w społeczeństwie, to zawsze jest problem. Tutaj tych weteranów jest szczególnie dużo, a wojna brutalna. I krajem, który będzie w złej pozycji na przyszłość względem Rosji. No, Rosja nie odpuści i myślę, że absolutnie dalej dąży do tego, żeby Ukrainę zneutralizować strategicznie, zatrzymać jej marsz na zachód i albo ją uczynić niegroźną, albo uczynić ją wręcz podporządkowaną Rosji. Także myślę, że to jest w grze. I jeżeli nie na koniec tej wojny, to w dłuższej perspektywie dalej Rosja będzie do tego dążyła. Myślę, że musimy się na to bardzo poważnie przygotowywać, dlatego że oczywiście możliwe są scenariusze bardziej optymistyczne, ale racjonalne jest przygotować się na te gorsze scenariusze, a więc na sytuację, w której siły Ukraina zneutralizowana uwolni znaczną część sił rosyjskich, albo przynajmniej osłabiona radykalnie, uwolni znaczną część sił rosyjskich do tego, żeby je rozdysponować na innych kierunkach i na przykład wrócić do planu z grudnia 2021, kiedy to Putin żądał wycofania wojsk amerykańskich i natowskich z Europy, całej Europy Środkowo-Wschodniej, redukcji parasola amerykańskiego nad Europą w ogóle i tak dalej i tym podobne. Dzisiaj jest rzecz jasna w znacznie gorszej pozycji do stawiania takich żądań niż był wtedy. Stracił efekt zaskoczenia, stracił to, na co liczył, czyli piorunujący efekt szybkiego rzucenia Ukrainy na kolana, to już nie nastąpiło i nie nastąpi, ale powrót do sytuacji, powrót do takich żądań absolutnie myślę, że jest jego celem i będzie starał się dalej wygrać tę sytuację. Ukraina jest tu z jednej strony celem samym w sobie, ale z drugiej także narzędziem do tego, żeby osiągnąć tamten cel. Więc musimy być na to gotowi. No i musimy być gotowi także na to, że w 2-3 lata, jak mówią bardziej ostrożne prognozy w przeciwieństwie do tych hura optymistycznych, w 2-3 lata Rosja może już odbudować po wojnie swój potencjał wojskowy i być zdolna do kolejnych agresji, więc efektywnych agresji. Więc no, pod to musimy działać, nie pod jakieś optymistyczne scenariusze, że może nigdy nie nastąpi rosyjska agresja, może nastąpi za jakieś wiele, wiele lat, że sojusznicy na pewno się sprawdzą i tak dalej. Pod negatywne scenariusze trzeba się przygotowywać, być gotowym na najgorsze. Wtedy wygrywa się w historii, wtedy wygrywa się w polityce, jeżeli jest się gotowym na najgorszy scenariusz. I gorąco apeluję do naszych polityków, żeby się na to przygotowywali. I to teraz jakikolwiek rząd się ostatecznie nie wyłoni, jest kluczowe zupełnie zadanie dla nowego rządu. Przygotować Polskę do wojny, po to, żeby do wojny nigdy nie doszło. Civis pacem, parabellum, prawda? Pan Jarosław zadaje pytanie, jak długo może potrwać okres przejściowy i czy według Pana nowy porządek będzie się wykuwał w wojnach zastępczych bez bezpośredniej konfrontacji mocarstw? Moim zdaniem okres przejściowy już minął. Mamy już w 2008 roku tak naprawdę skończyła się hegemonia amerykańska i świat stał się wielobiegunowy. To jest oczywiście symboliczna data, bo to wszystko są procesy i można wskazać wiele różnych dat, prawda? Ale za symboliczną, dobrą datę uznaję rok 2008, kiedy z jednej strony Ameryka doznaje dużej porażki w odstraszaniu Rosji w Gruzji. Rosja ignoruje amerykańskie odstraszanie i dokonuje udanej agresji i zmiany status quo na swoją rzecz, co zresztą ma znaczenie ogromne też dla całej strefy postsowieckiej, świecąc jako przykład rosyjskiej determinacji i brutalności. Z drugiej strony mamy Chiny, które dużo łagodniej przechodzą kryzys finansowy i następuje duża redystrybucja potęgi na rzecz Chin w wyniku tego procesu. Oraz stają się dużo bardziej asertywnym państwem, a także, nawiasem mówiąc, organizują olimpiadę w Pekinie, która jest takim symbolicznym momentem pokazania się światu jako kraj bardzo poważnie zmodernizowany, potężny i globalnie istotny. Więc w 2008 roku już się skończył ład jednobiegunowy, natomiast potem była i to był bardzo niebezpieczny czas 2008-2023. Dlatego, że łady trójbiegunowe są szczególnie groźne. Istnieje w nich szczególna pokusa zmowy dwóch mocarstw przeciwko trzeciemu po to, żeby zwycięską wojną podzielić łupy. To są potencjalnie niszczycielskie konflikty i nic dziwnego, że doszło w tym kontekście do sojuszu rosyjsko-chińskiego, Oraz, że pojawił się amerykański koszmar strategiczny wojny na dwa fronty, prawda? Amerykanie ciągle straszą tymi inwazją Chin na Tajwan, natomiast poniekąd robią to propagandowo, moim zdaniem, natomiast sądzę, że oni się też autentycznie boją, prawda? To znaczy sytuacja, w której jednocześnie z na przykład taką agresją rosyjską, jaka miała miejsce, albo z jakąś kolejną agresją rosyjską, nastąpiłby atak Chin na Tajwan albo coś podobnego w Azji Wschodniej i na zachodnim lub na zachodnim Pacyfiku, to byłby absolutny koszmar dla Stanów Zjednoczonych i rzecz nie do udźwignięcia zapewne. I to mogłoby zakończyć, to mogłoby być na miarę zakończenia amerykańskiej supermocarstwowości nawet. Więc nie dziwię się Amerykanom, jeśli nie śpią po nocach z tego właśnie powodu. Natomiast w ostatnim czasie mamy moim zdaniem kolejną strukturalną zmianę i dołączenie Indii do grona mocarstw, która jest akurat zmianą bardzo na korzyść. Nie tylko Stanów Zjednoczonych, chociaż też, ale w ogóle dla stabilności systemu przeszliśmy dzięki temu od najbardziej niebezpiecznego do najbardziej stabilnego systemu spośród wielobiegunowych. On oczywiście jest wciąż dużo bardziej niestabilny niż narażony na wojny, chaos, kryzysy niż system dwubiegunowy, czy zwłaszcza jednobiegunowy, ale spośród wielobiegunowych jest najstabilniejszy. Mocarstwa mają w nim tendencję do łączenia się w pary nawzajem się równoważące i nie ma tych szczególnie niekorzystnych właściwości, które są właśnie w systemach trójbiegunowych. Także wysoce stabilizujące jest znaczenie, w mojej opinii, to o tym też piszę zresztą w książce, dość obszernie, jest awans Indii do grona mocarstw. Natomiast więc okres przejściowy moim zdaniem minął. Oczywiście to nie jest ład, który będzie trwał setki lat, tylko za jakiś czas nastąpią zmiany. Niektóre mocarstwa mogą wypaść z czasem, inne kraje dołączyć do grona mocarstw, więc oczywiście historia, struktura jest cały czas w ruchu, w dynamice, żyje, prawda? Natomiast myślę, że ten ład zostanie z nami dłużej i mogą nastąpić ewentualne modyfikacje klubu mocarstw. Natomiast więc w tym kontekście okres przejściowy się moim zdaniem skończył. Międzyepoka jest już za nami, a to, co mamy, to jest krystalizowanie się nowego porządku, prawda? Czyli żyjemy w czasie, kiedy tak jak w tych latach 50. XX wieku, jeszcze wielu ludzi nie zauważa, że żyjemy w tym już nowym, zmienionym porządku. Jego reguły gry też nie są jeszcze zinstytucjonalizowane, wyjaśnione. Pewne rzeczy się oczywiście wybrzmiewają. Zanim to nastąpi, to na przykład możemy być też zupełnie już w innym miejscu, jeśli chodzi o rywalizację amerykańsko-chińską. Ona może być intensywniejsza, ostrzejsza, iść w kierunku coraz większego wyścigu zbrojeń i blokowości, tak jak szła rywalizacja amerykańsko-sowiecka kiedyś, więc to też dorzuci nam ewentualnie nowe reguły gry w systemie czterobiegunowym. Pan Julian S. mówi, że Radosław Pyfel twierdzi, że Chiny grają na siebie, czy to z góry nie ogranicza liczby poważnych graczy na Bliskim Wschodzie do USA i Chin, pomijając Rosję. No jasne, że Chiny grają na siebie, jak każde poważne państwo grają na siebie, chociaż to, co Ameryka robi z Izraelem, wydaje się być odstępstwem od tej zasady akurat. W każdym innym przypadku chyba można powiedzieć, że Ameryka gra na siebie, ale czy w sprawie Izraela gra na siebie, to mam duże wątpliwości, gra na pewno na Izrael. Chiny grają na siebie oczywiście tak, ale to no tak, ma pan rację oczywiście, że Ameryka i Chiny to najpoważniejsi gracze na Bliskim Wschodzie, ale że redukcja do tylko ich dwóch, no to o wiele za dużo powiedziane w mojej opinii. Rosja też ma znaczenie, Rosja jest obecna choćby w Syrii, Rosja jest obecna w innych krajach, więc nie da się zignorować obecności Rosji. Natomiast tam jest więcej poważnych graczy. Zresztą o tym też jest w mojej nowej książce, że tam jest kilku moderatorów światowej polityki. Arabia Saudyjska, Iran, właśnie Izrael oraz Turcja moim zdaniem są moderatorami, czyli taką trzecią ligą światową, kraje, które mają, nie mają zdolności kreowania reguł gry globalnej, globalnych, ale mają zdolność ich modyfikacji. To są wciąż bardzo ważne kraje, chociaż nie mocarstwa. Więc no, a jest tam też oczywiście szereg mniejszych, ale wciąż niebagatelnych krajów, typu na przykład 100-milionowy Egipt, prawda, kontrolujący przynajmniej teoretycznie wąskie gardło, jedno z najważniejszych wąskich gardeł światowego handlu, jakim jest kanał Suezki. Więc no, jest tam wielu znaczących graczy. Cały szereg w każdym razie znaczących graczy i trzeba o nich pamiętać. Czas nam się kończy, szanowni państwo, więc ostatnie pytania. Pan Sylwester Jeziorski pyta, czy Polskę czeka wojna za kilka lat? Chciałoby się znów Gombrowiczem odpowiedzieć, nie takim ja szalonym bym przewidywać miał, co przyszłość przyniesie, ale oczywiście prognostyka polityczna, międzynarodowa jest moją działką. Niemniej, no nie da się odpowiedzieć, nie mam szklanej kuli, żeby odpowiedzieć, czy będziemy w wojnie za kilka lat, czy nie będziemy. Mogę powiedzieć, że takie ryzyko istnieje, niewątpliwie. Leżymy wciąż w niebezpiecznym miejscu świata i Rosja, mimo że będąca bladym cieniem zarówno swojej potęgi z czasów carskich, jak i z czasów sowieckich, jest niebezpiecznym, wszyscy widzimy, jak bardzo niebezpiecznym mocarstwem, agresywnym mocarstwem, jest słabnącym mocarstwem, a więc tym bardziej niebezpiecznym, bo tego typu państwa mają skłonności do, ponieważ ich potencjał pod każdym innym względem niż wojskowy traci na znaczeniu szybciej niż ten wojskowy, który może nawet rosnąć na znaczeniu, to mają skłonność do bardzo dużo silnego stawiania na argumenty wojskowe i próbując sobie rekompensować, a w szczególności dotyczy to Rosji, jak się wydaje, która jest gospodarczo słaba, która ma szereg poważnych słabości innych, ale akurat pod względem wojska jest silna. Więc tym bardziej rekompensuje sobie inne słabości, czy stara, a przynajmniej stara się rekompensować sobie inne skłonności siłą wojskową i agresją. Więc Rosja jest niebezpieczna i musimy się liczyć z tym, że nas napadnie za kilka lat. I musimy się liczyć moim zdaniem z tym, że w ciągu 2-4 lat możemy być w wojnie i na to się przygotowywać. Po to właśnie, żeby w niej nie być, musimy się na to przygotowywać. Więc przygotujmy się i wtedy w wojnie najpewniej nie będziemy. Taka jest moja konkluzja. Na dziś czas się kończy, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeśli uważacie, że to spotkanie było wartościowe, dajcie kciuki w górę tam pod filmem. Udostępnijcie z jakimś komentarzem, czy było mądrze, czy głupio, czy się zgadzacie, czy nie. Przypominam też, że Nowa Konfederacja działa dzięki darczyńcom, więc jeżeli uważacie, że to, co tu się dzieje, jest wartościowe, to proszę, spłaćcie darowiznę, najlepiej stałe zlecenie przelewu. Może być drobne, może być duże, jak to uważa za stosowne, jak może sobie pozwolić. Dzięki temu możemy w wolnym dostępie dawać wszystkie nasze treści i szerzyć wiedzę, szerzyć myślenie strategiczne w Polsce. Zachęcam też do zajrzenia do mojej nowej książki. Pozdrawiam państwa serdecznie, udaję się na chwilę urlopu, do zobaczenia za tydzień, już o zwykłej porze, o ile nic się nie wywróci, czyli o godzinie 19. Kłaniam się.